do naszego tematu. Wracamy do naszego tematu. Jeśli sobie dobrze przypominacie, to jesteśmy u końca okresu zwanego Wielkim Uciskiem. Okresu, w którym będą się działy rzeczy dramatyczne, rzeczy, powiedziałbym, straszne, na skutek których wyginie miliony ludzi na ziemi, także ziemia zostanie totalnie zmieniona na skutek przeróżnych kataklizmów. I doszliśmy do momentu, gdy trzy duchy, jakby żaby wychodzące z ust tak zwanej trójcy diabelskiej, czyli antychrysta, antyboga, czyli szatana, i fałszywego proroka, a więc antyducha świętego, te trzy nieczyste duchy wyjdą, aby zwodzić. Udadzą się, mówiliśmy o tym, do królów ziemi, o czym czytaliśmy poprzednim razem. Będzie tych królów prawdopodobnie 10. Oczywiście nie muszą to być królowie. Wtedy taki był język, wtedy nie było prezydentów, nie było premierów. Więc oczywiście, gdyby Jan napisał, że udadzą się do prezydentów, to by prawdopodobnie w owym czasie nikt nie rozumiał, o co chodzi, o kogo chodzi. Dlatego posługiwano się słowem król, ponieważ takie były urzędy. W każdym razie udadzą się do około 10 królów, dlatego że z 17 rozdziału Apokalipsy wynika, że towarzyszyć będą antychrystowi, towarzyszyć mu będzie 10 głów, które symbolizują 10 królów. Tych 10 królów to będą królowie, którzy panować będą, czy prezydenci, którzy rządzić będą krajami wokół, czy nie wokół, ale na terytorium byłego cesarstwa rzymskiego. To wynika z księgi proroka Daniela, ale my w te szczegóły wchodzić nie będziemy. A więc tam, gdzie kiedyś istniało cesarstwo rzymskie terytorialnie, gdzie sięgało swoim zasięgiem, tam powstanie 10 państw, nad którymi rządzić będzie 10 prezydentów, czy królów, czy premierów, trudno powiedzieć, jak będą nazywani. I do nich uda się antychryst, aby ich zmobilizować i sprowadzić wojska do bitwy, o której już zaczęliśmy mówić. Ktoś powie, no dobrze, ale przecież na tym terytorium, na którym kiedyś panowało cesarstwo rzymskie, dzisiaj jest ponad 20 krajów. Ponad 20 krajów. No to jest tak dzisiaj. Ale przypuszczenia są takie, że gdy się pojawi antychryst, to on albo zainspiruje niektóre kraje do połączenia się, żeby mógł lepiej nimi rządzić, bo dzisiaj, no jak już mówiliśmy, to jest bardzo płynne, te granice są bardzo płynne. Inni powiadają, że języko, czy kraje, które posługują się tym samym językiem albo zbliżonym, zostaną połączone, no na przykład Austria, Niemcy, jeden z kantonów Szwajcarii, gdzie mówi się po niemiecku, no być może staną się z tych trzech państw, zostanie powołane jedno państwo, być może z następnych następne. I w ten sposób z 20 iluś tam paru powstanie 10 państw, na czele których będzie 10 prezydentów, i do tych właśnie uda się antychryst i fałszywy prorok po to, żeby zmobilizować tych królów do oddelegowania ich armii do walki przeciwko zbuntowanemu Izraelowi, narodowi izraelskiemu. Zbuntowanemu dlatego, iż na skutek działania dwóch proroków i na skutek ewidentnych bałwochwalczych poczynań antychrysta, Izrael się odwrócił. Jak pamiętacie, 12 rozdział Apokalipsy o tym mówi, był za to prześladowany, a teraz państwa te zainspirowane przez ducha antychrysta, czy antychrysta, postanowiły totalnie rozprawić się z Izraelem. wymazać to państwo z mapy świata. Już poprzednio zauważyłem, że choć Antychryst jeszcze się nie objawił, jeszcze nie działa, ale chciejcie zauważyć, że duch Antychrysta już działa. Mówiliśmy o tym, że choć Antychrysta, tej wcielonej bestii jeszcze nie ma, ale jego duch już działa. Czyż nie słyszycie, gdy słuchacie radia albo telewizji, że coraz jakby na nowo powstają zamysły, aby zniszczyć Izraela, aby go zepchnąć do morza, aby go unicestwić, topiąc go w Morzu Czerwonym? Popatrzcie, co się dzieje. Duch Antychrysta już działa. I zauważcie, jeśli Żydzi zabiją jednego Araba, cały świat krzyczy, cały świat potępia Izraelitów. Ostatnio przecież ile było krzyku z tego powodu, że Izrael wymierzał wedle swoich jakichś tam praw sprawiedliwość. A popatrzcie, wczoraj w samobójczym ataku zginęło 19 Izraelitów. Cisza, spokój, no tylko informacje. A gdyby tak 10 Arabów Izrael zabił, zobaczylibyście, co by się działo. Zaraz by Europa potępiała i sankcje gospodarcze i to i owo. No, cały świat byłby natychmiast przeciwko. A więc widzicie, duch Antychrysta, duch nienawiści już mobilizuje narody, już powoduje uprzedzenia, nienawiść w sercach ludzi. Po co? Po to, by gdy nastanie stosowna chwila, zgromadzić wojska tych krajów właśnie w Ziemi Świętej. Zjadą się oni, zlecą się samolotami, przypłyną okrętami i otoczą Izraela ze wszystkich stron, i z morza, i z powietrza, i armia lądowa. Przecież Izrael jest w zasadzie maleńkim krajem, a więc nie będzie problemu, żeby ten kraj otoczyć żelaznym, nienawistnym kordonem wojsk. Staną na granicach Izraela czołgi, wyrzutnie rakietowe i najnowocześniejsza broń, jaką jeszcze Antychryst w międzyczasie wymyśli i jaką wyprodukuje. I mówiliśmy, że centrum dowodzenia Antychrysta najprawdopodobniej znajdować się będzie w miasteczku Megido pod górą Karmel. I dlatego ta bitwa, która teraz nastąpi, nazywana jest bitwą Armagedon. Od słowa Ar, Har, czasem mówi się Ar, czasem Har. Słowo Ar po hebrajsku znaczy góra. Megido to jest nazwa miasteczka leżącego, jak mówiłem, na zboczu góry Karmel. I w zasadzie wszystko będzie przygotowane. Odbywać się będzie tak zwane odliczanie przed godziną zero. A więc zanim wybuchną bomby, zanim wystartują samoloty, zanim zrzucą bomby, zanim wojska pancerne ruszą, by zepchnąć Izraela do morza, zanim to nastąpi, będzie tak zwany czas odliczania. A więc 10, 9, 8, 7, tak jak to zwykle bywa, 6, 5, 4, 3, 2. Już generałowie mieli ogłosić atak, gdy nagle coś się wydarzy. Co się wydarzy? Otwórzcie proszę 19 rozdział Apokalipsy. Otwórzcie proszę 19 rozdział Apokalipsy, aby zobaczyć, co się wydarzy. W momencie, gdy już będzie miała być wydana komenda naprzód, atak, nagle coś się wydarzy. Raptownie, niespodziewanie, w sposób nieprzewidziany. Oto co się wydarzy. 11 wiersz. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. Imię swoje miał wypisane, lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi Słowo Boże. I szły za nim wojska niebieskie, na białych koniach przyobleczone w czysty, biały bisior, a z ust jego wychodzi miecz, ostry miecz. A więc gdy już wszystko praktycznie będzie przygotowane, gdy już żołnierze będą trzymać palce na cynglach, czy tak się to nazywa? Chyba tak, ja w wojsku nie służyłem, ale mi się tak wydaje, że to się nazywa tak. Gdy już w zasadzie... na czym? Na spuście, no dobrze. A więc gdy już wszystko praktycznie będzie przygotowane, gdy czołgi już będą, silniki zapuszczone, nagle zaistnieje coś niezwykłego. Oto otworzą się niebiosa. Oto otworzą się niebiosa. Pamiętacie, niebiosa już raz były otwarte. Kto z was pamięta, kiedy raz już były niebiosa otwarte? Pamiętacie? Czwarty rozdział Apokalipsy, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz. I zobaczyłem i ujrzałem otwarte niebo. I usłyszałem głos: wstąp tutaj. I to jest po raz drugi. Po raz drugi w historii ludzkości, historii nieba prawdopodobnie, w historii świata prawdopodobnie, otworzą się niebiosa. Ale tym razem nie po to, żeby ktoś w nie wstępował, ale po to, ponieważ ktoś z niebios, z nieba będzie wstępował. Zanim jednak ten ktoś wstąpi, zanim ktoś wstąpi, a zaraz powiemy sobie, kto to będzie, ten, który wstąpi. Niektórzy bibliści powiadają, powołując się na wypowiedź Pana Jezusa Chrystusa, że najpierw ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. W Ewangelii Mateusza, Pan Jezus o tym mówi, w Ewangelii Mateusza w rozdziale 24 od 39 wiersza Pan Jezus o tym wspomina. Od 24 rozdział od 29 wiersza do 30 wiersza. A zaraz po udręce owych dni, a więc po, jak mówiliśmy, wielkim ucisku, udręce, słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem i gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego. Niektórzy powiadają, że właśnie ten znak spowoduje otwarcie się niebios. Nastąpi jakby szczelina w niebie, jakby otchłań, jakby niebo się rozstąpi. No, różne są dywagacje, przypuszczenia na temat tego znaku. Co będzie tym znakiem? Niektórzy powiadają, że będzie to krzyż. Niektórzy mają co do tego wątpliwości, czy rzeczywiście będzie to krzyż, ten znak Syna Człowieczego. No, to pozostawiam bez odpowiedzi, bo sam nie wiem, co będzie tym znakiem, który jak gdyby rozewrze, otworzy niebiosa. Otworzy niebiosa. I wówczas przez tę szczelinę, przez te rozwarte niebiosa przyjedzie, albo w tej szczelinie nagle zgromadzone tam wojska zobaczą wyłaniającą się z tej szczeliny, wyłaniającego się białego konia. Bo czytaliśmy, że oto biały koń, a zatem nagle ukaże się biały koń, a na nim jeździec. Biały koń, a na nim jeździec. I kim będzie ten jeździec? Możemy po jego wyglądzie praktycznie ze stuprocentową pewnością dojść, kim będzie ten jeździec. Pamiętacie, że już mówiliśmy, że w szóstym rozdziale też się pojawia jeździec na białym koniu. Ale już wtedy sobie powiedzieliśmy, że cechy tamtego jeźdźca absolutnie wyraźnie zaznaczają, że jest to antychryst. Że to jest antychryst. On przybiera tylko pozory księcia pokoju, bo biel symbolizuje pokój. Tu natomiast mamy drugiego jeźdźca, białego jeźdźca Apokalipsy, białego konia Apokalipsy, ale jeździec, który na nim siedzi, to jest ktoś zupełnie inny. Popatrzcie, czym się ten jeździec charakteryzuje. Przede wszystkim zwróćcie uwagę, w 11 wierszu że ten jeździec, który siedział na tym białym koniu, nazywa się wierny i prawdziwy. Pamiętacie, kto taki tytuł już w pierwszym rozdziale Apokalipsy nosił? Mówiliśmy o tym. Mam nadzieję, że wy to pamiętacie, tylko jesteście pewnie nieśmiali, nie chcecie mi podpowiedzieć. Oto w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu czytamy tak. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem jakim? Wiernym i prawdziwym. I tutaj nagle się pojawia jeździec, który siedzi na białym koniu i nazywa się jak? Wierny i prawdziwy. Widocznie to jest ten sam jeździec, to jest ta sama postać, która tam się nazywała, że jest wierna i prawdziwa, i tutaj to samo imię nosi. Dalej popatrzcie, w wierszu 12, oczy zaś jego jak płomień ognia. A kto z was pamięta? Bo przecież już kiedyś Jezusa takiego widzieliśmy. Jan go opisuje, a oczy jego są jak płomienie ognia. To jest także w pierwszym rozdziale opisane. Dalej czytamy, że przybywa w szacie zmoczonej we krwi. Któż to był? Czy kto to jest? Kto to jest? Kto? O, z kim się nam, gdy mówimy krew, natychmiast przychodzi nam on na pamięć. Dalej czytamy, czytaliśmy dalej, a imię jego, w 13 wierszu, a imię jego brzmi. Jak brzmi? Słowo Boże. Któż to jest? Któż to jest, kto nosi imię Słowo Boże? Jeśli ktoś nie wie, niech czyta pierwszy rozdział Ewangelii Jana i tam we wstępie i tam w inwokacji do pierwszego rozdziału jest tak oto napisane. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. I to Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. A więc zauważcie, że ten jeździec nosi imię Słowo Boże. A w wierszu szesnastym na końcu jest powiedziane, że ten, który na białym koniu przyjeżdża, nosi także jeszcze jedno imię. Król królów i Pan panów. Chyba nie macie już wątpliwości, kto to będzie. Kto to będzie? Jezus. Jezus Chrystus. Król królów, Pan panów. Ponieważ tylko Jemu Biblia nadaje tytuł wierny i prawdziwy. Ponieważ tylko On ma oczy jak płomienie ognia. Ponieważ tylko Jego szaty są zbroczone we krwi przelanej za grzechy świata. Ponieważ tylko On nosi imię Słowo Boże. I ponieważ tylko On nosi imię Król królów i Pan panów. I oto zgromadzone tam wojska zobaczą jeźdźca na białym koniu. Będzie tym jeźdźcem, już sobie powiedzieliśmy, Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Dalej zauważcie, on nie będzie sam. Czy zauważacie, że zaraz za nim, wiersz 14 powiada, i szły za nim wojska niebieskie na białych koniach, przyobleczone w czysty biały bisior. A ci to kto? Nie myślcie i nie mówcie aniołowie. To nie są aniołowie. To nie są aniołowie. Pamiętacie, a może nie pamiętacie, że ilekroć razy Biblia mówi o oblubienicy, to zawsze mówi ona, że ta oblubienica jest przyodziana w bisior święty i czysty. A zatem z tego wynika, że za swoim oblubieńcem podąża oblubienica, Kościół. Przecież powiedzieliśmy już podczas któregoś wykładu, że gdy zostaniemy zabrani, już zawsze z Panem. I teraz popatrzcie, po uczcie weselnej, bo wcześniej myśmy o tym nie mówili, odbyła się uczta weselna, Pan Jezus wyrusza w podróż poślubną. Ciekawa to podróż poślubna, powiecie, prawda? No bo gdzie wyrusza? Wyrusza na wojnę? Armagedon. By stoczyć bój podczas bitwy Armagedon. A zatem po uczcie weselnej, po weselu baranka, który się odbywać będzie w tym czasie, gdy na ziemi będzie szalał antychryst i mieć będzie miejsce tak zwany wielki ucisk, na niebie odbywać się będzie uczta weselna, o czym już wspominaliśmy. Zakończyła się uczta weselna baranka, na ziemi kończy się wielki ucisk, naród izraelski jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bo oto już ma paść sygnał do boju. Nagle otwierają się niebiosa, biały jeździec, a za nim miliony, a jak powiada Biblia, miriady jeźdźców na białych koniach, także na białych koniach, przyodzianych w bisior święty i czysty. To wojsko, drogie siostry i drodzy bracia, to nie kto inny, nie aniołowie. Nigdzie aniołów nie spotykamy, by byli ubrani w bisiory święte i czyste. Zawsze w ten strój ubrana jest oblubienica. I gdy w tym momencie mówię o oblubienicy jako kobiecie, bo Biblia mówi, że jest to małżonka, małżonka oblubieńca, małżonka Chrystusa Jezusa, musicie zauważyć, że w Apokalipsie występują aż trzy kobiety. Tak, występują w Apokalipsie aż trzy kobiety. Zrobimy sobie trochę przerwy z tą bitwą Armagedon. Musimy teraz wrócić do kobiet. A więc pierwszą kobietą, jaka występuje w Apokalipsie, jest kobieta opisana w rozdziale 12. Myśmy o niej mówili. Chodzi tu o symboliczne przedstawienie Izraela. Ta kobieta, Izrael, w bólach porodowych rodziła chłopczyka. A więc w 12 rozdziale spotykamy pierwszą kobietę, jest nią Izrael. Dalej, drugą kobietą, która występuje na stronicach Apokalipsy, to jest właśnie oblubienica, przyodziana w bisior czysty i biały. Możemy czytać 19 rozdział, 7 do 8 wiersza, żeby to potwierdzić. Weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i oblubienica jego przygotowała się i dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. A więc mamy tu drugą kobietę, oblubienicę. Nie oblubieńca, ale oblubienica, więc kobietę. I tą jest Kościół. Tą kobietą, tą oblubienicą jest Kościół. Ale siostry i bracia, występuje także w Piśmie Świętym, chodzi mi o Apokalipsę, także bardzo tajemnicza kobieta, bardzo tajemnicza kobieta, opisana przez rozdział 17. Myśmy rozdział 17 i 18 przeskoczyli. Myśmy mówili o rozdziale 16, gdzie jest mowa o plagach, o czaszach Bożego gniewu. Z premedytacją przeskoczyłem rozdział 17 i 18. Ale teraz na moment do 17 rozdziału wrócimy. Oto w 17 rozdziale spotykamy jeszcze inną kobietę, jakżeż tajemniczą kobietę. Kobietę, która się różni, zdecydowanie różni od oblubienicy, żeby przypadkiem ktoś nie mylił. Różni się ona absolutnie wszystkim. Oblubienica już jest w niebie, na weselu baranka, ta kobieta ciągle pozostaje na ziemi. Oblubienica sprzymierzyła się, zaręczyła się z oblubieńcem, ta się zaręcza z antychrystem. Oblubienica ubrana jest w bisior święty i czysty, ta ubrana jest w purpurę, szkarłat i złoto. Zupełnie inna kobieta. I byłoby dobrze, gdybyśmy się troszeczkę jej przypatrzyli. Czytamy 17 rozdział od 1 wiersza. I przyszedł jeden z 7 aniołów, mających 7 czasz, i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym, jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami, a miała w ręce swej złoty kielich, pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu – Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. I widziałem tę kobietę, pijaną krwią świętych i krwią męczenników Jezusowych. A ujrzawszy ją, zdumiałem się bardzo. I rzekł do mnie anioł, dlaczego zdumiałeś się? Wyjaśnię ci tajemnicę kobiety i zwierzęcia, które ją nosi i ma 7 głów i 10 rogów. Przypatrzmy się bliżej tej kobiecie. Jest to rzeczywiście tajemnicza kobieta. Różni się zdecydowanie od tej w 12 rozdziale i od tej w 19 rozdziale, a więc od oblubienicy. Nazwana tu jest Wielką Wszetecznicą. Tak, nazwana jest Wielką Wszetecznicą w wierszu pierwszym. Po grecku porne. Po grecku porne, od której wzięły nazwę takie polskie słowa jak pornografia. Jak pornografia, a więc coś, co się nam kojarzy z czymś nieczystym. A więc ta kobieta nazwana jest Wielką Wszetecznicą. Mało. Popatrzcie na wiersz piąty. Powiada wiersz piąty, że ona jest nie tylko sama wszetecznicą, ale że ona także płodzi córki zwane wszetecznicami. Bo jest matką wszetecznic. To znaczy, że płodzi córki, które podobnie jak matka są wszetecznicami. Wzorują się na matce. Postępują podobnie jak ich matka. Ona jest wielką wszetecznicą i one, jej córki, idą w jej ślady. Dalej w wierszu piątym jest także nazwana Wielkim Babilonem. I także w wierszu piątym jest nazwana obrzydliwością ziemi. Obrzydliwością ziemi. I żeby sobie na to pytanie odpowiedzieć, kim jest ta kobieta, musimy rozpocząć nasze rozważania od zadania sobie pytania. Kogo się uważa powszechnie, najczęściej za wszetecznika lub wszetecznicę? Może to nam pomoże zrozumieć, kim jest ta tajemnicza kobieta nazwana Wielką Wszetecznicą, nazwana Matką Wszetecznic, nazwana Obrzydliwością Ziemi. A więc kto to jest wszetecznik? Kto to jest wszetecznica? Za wszetecznika albo wszetecznicę uważa się kogoś, kto ślubował wierność, ale tej wierności nie dotrzymuje. Więc jeśli mężczyzna ślubuje wierność kobiecie, żonie, a tej wierności nie dotrzymuje, jest to nikt inny jak wszetecznik. Jeśli kobieta ślubowała mężczyźnie wierność, ale tej wierności nie dotrzymuje, to jest kim? Wszetecznicą. Ktoś może się usprawiedliwiać, powiedzieć chwileczkę, ale ja owszem, ale ja nie ślubowałem przed ołtarzem. To nie ołtarz uświęca nasz związek, prawda? My możemy sobie pójść, choć się tego nie zalecam tego oczywiście, ale my możemy sobie stanąć jedno przed drugim i powiedzieć, ja ci ślubuję wierność, a ona może powiedzieć, ja ci też ślubuję wierność. I wedle Bożego Słowa świadkiem naszego ślubowania jest, choć nie jest człowiek, bo go w tym momencie powiedzmy nie było, ale świadkiem tego ślubowania jest Bóg. Także to jest nierozsądne mówienie, ja nie ślubowałem przed ołtarzu, a więc mogę zdradzać. Jest taki człowiek nikim innym jak wszetecznikiem, nawet jeśli to nie było ślubowanie przed ołtarzem. Choć Biblia także zaleca, żeby to się odbyło przed Kościołem, który no, ma pewne uprawnienia dane mu przez Boga. A zatem kto to jest wszetecznik? To jest ktoś, kto ślubował w obecności innych lub nie, bo Bóg słyszał jego ślubowanie, jej ślubowanie, czy to ktoś przy tym był, czy nikogo przy tym nie było. I teraz nie dotrzymuje tego zobowiązania, łamie dane słowo, a więc słowo, którym się związał z inną osobą. W związku z tym ten ktoś jest uważany za wszetecznika, wszetecznicę. I tak przenosząc to na sferę duchową, na płaszczyznę duchową, w Starym Testamencie oblubienicą, z którą zawarte były śluby, śluby przymierza, był kto? Naród izraelski. Nie będę tego czytał, Jeremiasz 2:2. A więc oblubienicą Starego Testamentu, z którą Bóg zawarł śluby i te śluby były potwierdzane wielokrotnie, był naród izraelski. Był naród izraelski. Dlatego czytamy w Ewangelii Jana na samym początku, że Chrystus do swej własności, czyli do swej oblubienicy przyszedł, ale jego własność, jego oblubienica go nie przyjęła. A zatem kimże się stała? Stała się nierządnicą. I dlatego w Biblii nazywany jest Izrael nierządnicą. Ezechiel, prorok, 16 rozdział, 35 wiersz. Zapiszcie sobie, ja tego czytał nie będę. Prorok Ezechiel, 16 rozdział, 35 wiersz. Prorok Ozeasz, 2 rozdział, 4 wiersz, od 6 do 7. A więc w tych dwóch miejscach, a także w wielu innych miejscach, naród izraelski ze względu na swoją zdradę, na niedotrzymanie słowa oblubieńcowi nazywany jest naród izraelski, jako kobieta nazywany jest wszetecznicą. W Nowym Testamencie oblubienicą Chrystusa stał się kto? Już mówiliśmy. Stał się Kościół. Stał się Kościół. Popatrzcie, co pisze Paweł o Kościele. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 wiersz. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 2 wiersz. List Pawła do Koryntian, 11 rozdział, 2 wiersz. Paweł pisze tak. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą. Pisze tu do kościoła w Koryncie. Ale nie tylko do kościoła w Koryncie, bo przecież Biblia odnosi się do wszystkich wierzących. Albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Z kim jesteśmy zaręczeni jako Kościół? Z Chrystusem. W momencie, gdy powiedzieliśmy Chrystusowi tak, zaręczeni zostaliśmy z Nim. Jesteśmy z Chrystusem zaręczeni. Dlatego też apostoł Paweł Kościół traktuje jako oblubienicę Chrystusa. List Pawła do Efezjan, list Pawła do Efezjan, rozdział 5, przeczytam wam to od 25 do 27 wiersza. Mówi, czyni tu Paweł podobieństwo z życiem rodzinnym i powiada, mężowie miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Kościół tu jest przyrównany do kogo? Tu Paweł mówi o małżeństwie. Mówi o obowiązkach żony i mówi o obowiązkach męża. A nagle przychodzi i mówi, takie same relacje panują, istnieją, te same relacje istnieją między Chrystusem jako oblubieńcem, a Kościołem jako oblubienicą. A więc czyni tu apostoł Paweł porównanie Kościoła do oblubienicy. A powiedzieliśmy, że przede wszystkim czego się wymaga i czego Bóg wymaga od oblubieńca i oblubienicy? Czego? Wierności. Wierności. Izrael zawiódł. Nie był wierny. Dlatego Bóg mówi, że jesteś wszetecznicą, cudzołożnicą. Nawet to bardziej jeszcze pornograficznie jest plastycznie opisane przez proroka. Pod każdym krzakiem zdradzałaś mnie z różnymi i tak dalej, i tak dalej. No, nie będę się nad tym w każdym razie okazała się niewierna. Izrael okazał się niewierny, dlatego Bóg przywołał dla swojego syna, powołał nową oblubienicę, a nią jest Kościół. I bracia i siostry, nikt z nas chyba nie wątpi w to, że przez jakiś czas od powołania oblubienicy Kościoła, Kościół był wierny swojemu oblubieńcowi. Tak jak przez pewien czas Izrael był wierny Bogu. Tak, przez jakiś czas był wierny. Był wierny. Ale potem Izrael zaczął zdradzać Boga pod każdym krzakiem, na rozstajach dróg i tak dalej. I podobnie Kościół był przez jakiś czas wierny Chrystusowi. Już to parokrotnie mówiłem, że za tę wierność Chrystusowi Kościół był prześladowany. Kościół był ciemiężony. Kościół cierpiał. Palony na stosach, rzucany na arenę z rzymskich cyrków, zamykany w więzieniach, zsyłany, a więc cierpiał Kościół. Nie cierpiał za to, jak już też kiedyś podkreślałem, dlatego tylko, że sobie wierzyli w jakiegoś Chrystusa. Rzymian to nie obchodziło, że oni wierzyli sobie w jakiegoś Chrystusa. Mówiłem o tym, siostry, bracia, przypominam tylko. Władze rzymskie były tolerancyjne. Bywały takie przypadki, że gdy podbijali jakiś naród, a znaleźli tam jakiegoś nowego Boga, to jego świątynie sprowadzali do Rzymu, żeby w ten sposób umożliwić tym ludziom kłanianie się ich temu Bogu. A w końcu także mieli tak zwaną świątynię Panteon, gdzie były wszystkie bogi, dla których bóstwa, dla których nie było już miejsca na inne świątynie. A więc była jedna świątynia, gdzie można było sobie pójść i kto tam chciał w kącie kłaniać się jakiemuś bóstwu. To dlaczego w takim razie tak sromotnie prześladowano chrześcijan? Dlaczego tysiące ich ginęło? Oni nie ginęli dlatego, że wierzyli w Chrystusa, ale oni ginęli dlatego, że wierzyli tylko w Chrystusa. Czy rozumiemy to, co powiedziałem? Bo zasada była taka, że jeśli ktoś się pokłonił cesarzowi albo jego posągowi, mógł sobie wierzyć nawet w kota, w psa. Były takie przypadki. I tak było. Jeśli się ktoś pokłonił cesarzowi, uznawał jego zwierzchność, uznawał jego władztwo, uznawał jego panowanie nad jego życiem, mógł się kłaniać komu chciał. I tu była właśnie ta delikatna różnica między pogaństwem a chrześcijaństwem. Poganie kłaniali się cesarzowi i potem kłaniali się swoim bóstwom. Chrześcijanie kłaniali się tylko Bogu, nie cesarzowi. Nie cesarzowi, tylko jedynemu Bogu się kłaniali. I właśnie dlatego, że chcieli być wierni ślubom swojemu oblubieńcowi i nie zdradzać go z innymi pogańskimi bóstwami albo nawet samym Cezarem, dlatego byli sromotnie prześladowani. Dlatego byli ciemiężeni. I oto pojawił się duch Antychrysta, ja bym go tak powiedział, bo już Jan pisał, że wielu antychrystów wyszło na świat. Konstantyn, o którym wielokrotnie już mówiliśmy, gdy objął władztwo, gdy stał się cesarzem, zastał społeczeństwo rzymskie podzielone. Podzielone ze względu na religię. Jeden wierzył w byka, drugi wierzył w osła, trzeci wierzył w to, czwarty w to. I w związku z tym trudno było się z tymi ludźmi dogadać. Co róg to inny kościół, co ulica to inny kościół, a na tej całej ulicy nawet 10, a każdy z szyldem pełnej, już nie dodaję co dalej, jedyny, prawdziwy, wszyscy inni to heretycy, sekciarzy i tak dalej, my jesteśmy jedynie prawdziwi, czyż nam to nie jest znane? Duch Antychrysta, to jest duch Antychrysta, to jest sekciarstwo, to jest osądzanie. A niech Bóg będzie miłościw dla tych, którzy osądzają, krytykując innych. Kimżeż ty jesteś, co osądzasz innego sługę? Jakiegoż surowszego sądu jesteś winien? Czy jakiemuż sądowi podlegasz, jeśli osądzasz innych? Nie mamy takiego prawa. Ale to nie jest temat dnia dzisiejszego. W każdym razie zastał taki stan Konstantyn. I co postanowił? Postanowił stworzyć swego rodzaju ekumenię. Ekumenię, która polegała na tym, że poganie, niezależnie od tego, w co sobie wierzą, w kogo wierzą, kim są, mieli się stać kim? Chrześcijanami. Bez rezygnacji z ich pogańskich praktyk. I aż do tej pory, do Konstantyna, by się stać chrześcijaninem, trzeba było pokutować, a nie zapisać się. Jakżeż mnie to niekiedy... No, muszę mówić, Michał, trzymaj się. Jak ktoś podchodzi do mnie i mówi mi, pastorze, co ja mógłbym zrobić, żeby się do was zapisać? Albo co trzeba zrobić, żeby się do was zapisać? Tu niedawno miałem mądrego człowieka, który mnie pyta, a co trzeba zrobić, żeby się do waszej religii zapisać? Odpowiedziałem mu, panie, trzeba pokutować. A z czego pokutować? No właśnie, problem, że pan nawet nie wie, z czego pokutować. Trzeba pokutować, aż do tego momentu, zanim Konstantyn stał się władcą, trzeba się było na nowo narodzić, trzeba było pokutować, by móc się stać członkiem ciała Jezusa Chrystusa. Od tego momentu był to właściwie przymus. A zatem do chrześcijaństwa, jak już powiedziałem, weszło mnóstwo nieczystości. Czytałem niedawno o muzeum w Pekinie. Czyją stolicą jest Pekin, to wszyscy wiecie, nie będę mówił, wszyscy wiecie. I tam oto w Pekinie jest muzeum, w którym można oglądać osobliwą armatę, czy armaty, bo jest tam chyba 2 czy 3 egzemplarze. Osobliwą armatę. Na tej armacie, na lufie jest Chrystus ukrzyżowany, to jest po pierwsze. Charakterystyczne, szczególne. To znaczy, że ta armata musiała gdzieś być wyprodukowana w chrześcijańskim kraju. Tak, w chrześcijańskim kraju. Nawet mogę wam powiedzieć, gdzie? W Belgii. Otóż w Belgii była wytwórnia armat, bardzo dobra wytwórnia armat. I to działo się trochę wcześniej, jakiś czas temu. I rząd chiński zwrócił się do fabrykanta, żeby dostarczył ileś tam armat, bo potrzebują na wojnę te armaty. A ponieważ już w tym czasie w Chinach działał zakon jezuitów, oni podeszli, Belgowie, między innymi z Belgii, podeszli do tego fabrykanta i powiedzieli, pod warunkiem, że na lufie armatu będzie Chrystus ukrzyżowany, a po drugie, że rząd chiński zobowiąże się, że za każdą armatę dostarczy 1506 ludzi, czyli powiedzmy, że 1500 Chińczyków stanie się chrześcijanami. Za każdą armatę. No co? Fajna ewangelizacja, prawda? A więc dajemy armaty, niech bije to pogańskie mięso? Chyba, że ktoś się stanie chrześcijaninem, no to proszę bardzo. Więc w związku z tym, no iluś tam Chińczykom życie zostało uratowane, bo się stali. Kim się stali? Chrześcijanami. I to jest w chińskim muzeum. I tak oto zaczęło się szerzenie chrześcijaństwa. I tak oto pogańskie kraje zaczęły się przemieniać w chrześcijańskie kraje. Gwałtem, siłą, przemocą. Ale coś więcej. Powiedzmy, nie rozdrabniać i nie zbyt za długo nie zatrzymywać. Zaczęło się jeszcze coś więcej. Zaczęła się ścisła kooperacja, zaczęło się ścisłe współdziałanie, czyje? Kościoła, chrześcijańskiego kościoła z władcami ziemi. No, wystarczy znać trochę historię Polski, by się zorientować, że król nie mógł podjąć żadnej decyzji. Wystarczy, że się oglądało ogniem i mieczem. To pamiętacie, że oprócz doradców króla także dużo do powiedzenia miał kardynał. Właściwie jego głos był decydujący. Z głosami władz kościelnych absolutnie się liczono. To w zasadzie oni byli decydentami. Bardzo często byli decydentami. Jeśli ktoś był nieposłuszny, wiecie, co robili? Rzucali tak zwaną anatemę, przekleństwo. I wtedy królowie nawet na boso, na czworakach szli do Rzymu, żeby przepraszać władze kościelne. A więc nastąpiła ścisła kooperacja królów, władców ziemskich z władzami kościelnymi. Duch antychrysta już wtedy zaczął działać. I to działanie ducha antychrysta, czy ten sposób działania ducha antychrysta, ujawni się w sposób szczególny pod koniec wielkiego ucisku. Pod koniec wielkiego ucisku, bo popatrzcie, wracamy do 17 rozdziału, bo zobaczcie, w pierwszym wierszu czytamy: i przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał: chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. Przypominam, co znaczy słowo nad wielu wodami. Wiecie, co znaczy słowo nad wielu wodami? Popatrzcie na wiersz 15. Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, narody, języki. Także nie możemy się fascynować wielkością poszczególnych denominacji kościołów. Czy to widzicie? Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby zbór Filadelfia w Bielsku-Białej rozsiadł się nad wieloma wodami. Ale to prawdopodobnie nie będzie możliwe. Natomiast są kościoły, których granice sięgają do wszystkich narodów, obejmują tłumy, ludy, narody, języki. Są takie kościoły. Ale to nie zawsze jest godne, no powiedzmy, pochwały, naśladowania, bo jeśli te tłumy, te narody, te języki zostały tak zewangelizowane, jak ci biedni Chińczycy. A więc popatrzcie na przetecznicę, która rozsiadła się nad wielu wodami. To znaczy, że miała wpływy na wiele, wiele, wiele narodów, języków, krajów, świat i tak dalej, i tak dalej. A dalej wiersz drugi powiada, że z nią właśnie uprawiali królowie ziemi nierząd swój. To znaczy była to ścisła kooperacja, ścisłe współdziałanie. Razem z nią się upijali, razem bankiety i tak dalej, i tak dalej. No co tam jeszcze, to nie będziemy wchodzić w szczegóły. I popatrzcie na wiersz trzeci. I zaniósł mnie w duchu na pustynię i widziałem kobietę, a więc tę nierządnicę, siedzącą na czerwonym, jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion. Kim jest ta bestia? Kim jest to zwierzę? Czerwone zwierzę? Przecież już o nim mówiliśmy. Jest to Antychryst. Przecież diabeł też występuje w czerwieni. Niektórzy mówili, tu chodzi o komunizm, bo on się afiszował czerwienią. Flaga czy sztandary były czerwone. Ale nie, tu nie chodzi o ideę, o system. Tu chodzi o istotę człowieka, który od swojego, że tak powiem, Boga, Antychryst, od swojego Boga, szatana, a on jest także, mówiliśmy, co prawda jest w naszym tłumaczeniu napisane, że on jest rudy, ale chodzi tam o kolor czerwony. I powód, dlaczego Antychryst jest czerwony, no, bibliści podają dwa powody. Dwóch powodów się dopatrują jego czerwieni. Po pierwsze, czerwony jest być może dlatego, że nasiąknął krwią męczenników, których w międzyczasie miliony zamordował, zabił i przybrało je, przybrał kolor od przelanej niewinnie krwi, kolor czerwony. A po drugie, co mi się bardziej podoba, chodzi tam, to jest prawdziwe, może być prawdziwe, a po drugie dlatego, że on, Antychryst, upodobnił się do rudego smoka, diabła. Stał się podobny nawet kolorem do niego. A wiecie, dlaczego mi się to podoba? Bo to mi mówi, że ja się muszę upodabniać do mojego mistrza. Halleluja! Biblia wielokrotnie powiada, że mamy być takimi, jak on jest. Aby gdy się objawi, abyśmy byli do Niego podobni. A jakiż On jest? Święty i czysty! A zatem jacy my mamy być? Podobni do Niego, święci i czyści. Widzicie, Antychryst się upodobni do swojego mistrza. A my możemy żyć innym życiem? Nie. Biblia nas zobowiązuje, że mamy się upodobnić do Niego. Być tak jak On. Żyć jak On, jak mistrz mój. To jest nasz cel. I zauważcie, dziwne zjawisko, że oto kobieta, ta wszetecznica, siedzi okrakiem na czerwonym zwierzu. Na Antychryście, na bestii. Co to znaczy? Czyżby Antychryst tak jej był uległy? Czyżby sobie go ujarzmiła, ujeździła? Nie, tu chodzi o symboliczne przedstawienie ścisłej kooperacji, ścisłego współdziałania. I po co to współdziałanie będzie miało miejsce? No między innymi po to, żeby wespół z nią antychryst mógł prześladować, mordować kogo? Mordować świętych. To nie jest tak, nie przypuszczam, to jest mało prawdopodobne, żeby władza świecka miała decydować, kto ma rację w zawiłościach teologicznych. Szanuję naszego premiera i prezydenta, ale no oni pewnie pojęcia nie mają o teologii. Oni mniej wiedzą niż wy wiecie, bo wy słuchacie co niedzielę i co środy. Gdybyście ich zapytali, słuchaj, czy ty wiesz, co to jest siedem czasz? Jakich? Ja z wielu czasz wino już piłem, a o jakich ty mówisz? Pewnie by nie wiedzieli, a wy już wiecie. Gdybyście ich zapytali, a czy ty słyszałeś o czterech koniach apokalipsy? Hej, hej, co to jest? Wy już o tym wiecie, a więc na pewno oni mniej znają niż wy wiecie. I niemożliwe jest, żeby władza świecka rozstrzygała, kto jest prawowierny, a kto jest, nazwijcie tych ludzi nieprawowiernych, heretykiem. A kto jest heretykiem? Antychryst będzie miał wiele innych problemów. Tu z tym, tu z tym, tu z tamtym, tu z tamtym, żeby jeszcze studiować teologię. Żeby się jeszcze zajmować, kto jest prawowierny, a kto jest heretykiem. W związku z tym wyroki, kto jest prawowierny, a kto jest heretykiem, będzie wydawać niewierny Kościół, określony jako wszetecznica. To ona będzie siedzieć, on będzie siedział na zwierzu i będzie mówił, to jest prawowierny, a to jest nieprawowierny. To jest heretyk na stos z nim, a antychryst będzie tylko wykonywał zlecenia czy opinie wszetecznicy. Opinie wszetecznicy. Czyż wam się nie przypomina słowo Pana Jezusa, który powiedział, że przyjdzie czas, że każdy, kto was będzie zabijał, będzie myślał, że czyni przysługę Bogu. I z zawziętością będą tępić heretyków, bo jeden heretyk mniej grzechu na ziemi. Takie już czasy były. Takie już czasy ziemia ta przeżywała. Tak zwana święta inkwizycja wymordowała podobno więcej ludzi niż Stalin i Hitler razem wziąwszy. I tak się właśnie mówiło. Jednego heretyka mniej, to ziemia... Jak? No, żej ziemi. A więc widzicie, no już coś z tego ducha antychrysta ta ziemia przeżywała, ale cała jego pełnia, całe jego objawienie się dopiero nastąpi. I popatrzcie, w wierszu szóstym jest powiedziane, że ta wszetecznica była pijana krwią świętych i krwią męczenników. To jest zdumiewające, co jest w wierszu szóstym na końcu powiedziane. A ujrzawszy ją, Jan zdumiał się bardzo. Zwróćcie uwagę, że choć Jan widział w międzyczasie mnóstwo różnych wydarzeń, mnóstwo różnych tragedii, ale ani razu nie jest powiedziane, że się zdumiał. Jak gdyby to normalne było, co widział wcześniej. A tu, gdy zobaczył, ogarnęło go zdumienie. Także aż musiał anioł przyjść i mu wyjaśnić, dlaczego się zdumiałeś? Dlaczego się zdumiałeś? Był to szok dla Jana. Szok! Dlaczego ten szok nastąpił? No bo wszystko wyglądało, jakoby to był Kościół. Jakoby to był chrześcijański Kościół. Wszystko świadczyło, jakoby to był Kościół. Jakoby to był chrześcijański Kościół. Ale pod płaszczykiem tego chrześcijaństwa było przeteczeństwo. Dlatego to Jana zdumiało. Jan przeżył szok. Tak jak czasem niektórzy przeżywają szok. No, czyż nie przeżyliśmy szoku, gdy arcybiskup molestuje dzieci? Szok. A czyż nie przeżywają zbory tragedii, gdy pastor nagle się okazuje, że zostawia żonę i ucieka z sekretarką? Szok! Niby chrześcijanin. Usługuje, bierze wieczerze, komunię i tak dalej, a nagle okazuje się, że to brudne, nieczyste, splugawione ręce. I stąd Jan też przeżył szok, gdy zobaczył, że oto Kościół, nawet nazwie chrześcijańskie, od wieków uważany za chrześcijański, nagle okazuje się, że jest to wszetecznica. No, ja nie wiem, czy iść dalej w szczegóły, czy nie, bo w zasadzie myśmy odstąpili trochę od tematu, ale proszę zwróćcie uwagę, to z tego, co niektórzy robią, że tak powiem, wiele komentarzy, bo oto jak była ubrana ta wszetecznica. Jak była ubrana ta wszetecznica? Jeszcze raz powtarzam. Jeśli chodzi o oblubienicę, o Kościół, to jest jego strój wyraźnie określony, bisior święty i czysty. A popatrzcie w wierszu 4. Kobieta była przyodziana w purpurę. Purpura to jaki kolor mniej więcej? Czerwony. Prawda? Upodabniła się ta kobieta swoim nawet kolorem do zwierzęcia, na którym siedziała. W purpurę i w szkarłat, przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami. Tak oto wyglądał ten Kościół. Tak oto wyglądali jego przedstawiciele, kapłani, słudzy. Tak oto byli ubrani, w odróżnieniu od oblubienicy. Nie wiem, czy ten szczegół coś znaczy, czy nie, ale jest o nim mowa. Słuchajcie, ja nie wymieniłem z nazwy żadnego kościoła. I w związku z tym nie możecie mi przypisać, że ja taki albo taki kościół nazwałem wielką wszetecznicą. Tego ja nie powiedziałem. To może być jakiś jeden kościół, tak czy inaczej się nazywający, który się stanie wielką wszetecznicą. Ale tak jak powiedziałem, tak jak to było za czasów Konstantyna, to może być jakiś związek, jakaś ekumenia kościołów. Bo to może być matka i jej córki, które się z niej narodziły. A więc to może być jakaś ekumenia różnych kościołów, chrześcijańskich i niechrześcijańskich, które zjednoczone pod wspólną banderą, pod wspólnym sztandarem będą czynić właśnie to, o czym mówimy. I niektórzy się jeszcze już kończą, bo wiem, że o pół do ma się zacząć już inne spotkanie. Przepraszam bardzo, trochę się zapomniałem. Jeszcze niektórzy czynią z tego pewien użytek, pewną informację, co jest w wierszu 9 powiedziane. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta i 7 jest królów. 7 pagórków. Jest wiele miast znanych z tego, że są zbudowane na 7 wzgórzach. Ale niewątpliwie wszyscy wiemy, że najsłynniejszym z miast zbudowanym na 7 wzgórzach jest Rzym. Jest Rzym. Co by oznaczało, że stolicą, w której rezydować będzie wszetecznica, będzie Rzym. Że to będzie to miasto, gdzie będzie ona mieć swoją rezydencję. Będzie stąd wydawać dyrektywy, tu będzie panować i władać. I znowu, nie czyńcie z tego żadnych daleko idących porównań, wniosków nie wyciągajcie, bo to się wszystko jeszcze może zmienić. Tak, to prawda, że tam może być stolica zupełnie jakiegoś kościoła, który jeszcze do tej pory nie istnieje nawet, ale może być stolica kościoła, który istnieje, kościołów, które istnieją. Trudny to temat, no ale trzeba było o nim powiedzieć. Obiecałem wam, że wam powiem, co się wydarzy po przyjściu Chrystusa. O tym niestety będziemy mogli powiedzieć dopiero następnym razem. No cóż, powstaniemy, żeby zakończyć nasze spotkanie i może ze względu na czas już śpiewać nie będziemy, jedynie się pomodlimy i podziękujemy Panu i też poprosimy o oczyszczenie naszych myśli, abyśmy nikogo nie osądzali, nikogo nie krytykowali, abyśmy nie byli w postawie sędziego, ale żebyśmy, jeśli mamy jakiekolwiek uwagi, raczej byli tymi, którzy się modlą i którzy ze współczucia dla tych ludzi płaczą i wołają, jak wołał Abraham za Sodomą i Gomorą. Może ktoś się z was pomodli. O, Panie. Dobry Panie, tak dziękujemy Ci. O, halleluja. Dziękujemy Ci, Panie, że nas wyrwałeś z tego świata. Dziękujemy Ci, że nam otworzyłeś oczy, Panie, abyśmy poznali prawdę. Panie, tak, Panie. Widzisz, ilu jeszcze ludzi żyje wokół nas, którzy tej prawdy o Twoim zbawieniu nie poznali. Widzisz, Panie, prosimy Ciebie więc za samymi sobą, abyśmy wytrwali w tym, czego uczestnikami się staliśmy, ale także, Panie, wołamy za naszymi przyjaciółmi, tymi, którzy żyją wokół nas, aby im się otworzyły oczy. Dobry Boże, niech Duch Święty pracuje nad naszymi rodzinami, nad naszym krajem, miastami naszymi. Panie, Panie, dziękujemy Ci, że Kościołowi swojemu dałeś tę wspaniałą, cudowną nadzieję, że gdy przyjdziesz, zabierzesz go do siebie. Panie, chcemy być wśród tych, którzy usłyszą wstąp tutaj. I chcemy być z tymi, którzy wstępować będą. I chcemy, aby jak najwięcej i nas, naszych rodzin, i z naszych najbliższych sąsiadów było wśród tych, którzy będą zabrani, gdy Ty, Chrystusie, Synu Boga Żywego, przyjdziesz po swój Kościół. A tak, Panie, chcemy się rozejść z Twoim pokojem w naszych sercach. Halleluja. Amen.